Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest profesor Grzegorz Górski, prawnik, wykładowca Toruńskiej Szkoły Wyższej Kolegium Jagiellońskiego. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie profesorze, już 12 dzień broni się Ukraina. Ambasador Polski w USA, Mark Brzeziński, mówi, że Putin może poszerzyć pole wojny o tereny należące do NATO. Premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że Putin może zapukać do drzwi Unii Europejskiej. Jak bardzo jest to prawdopodobne?
No, jest to prawdopodobne, no, jeżeli na tym szczeblu są formułowane takie ewentualnościowe sytuacje, no to można powiedzieć, że nie jest to rzecz, która, powiedziałbym, jest oderwana od możliwej przyszłości.
Aż dwa międzynarodowe trybunały zajmują się już wojną w Ukrainie. Jedno postępowanie rusza dziś, drugie może być wymierzone we Władimira Putina. Porozmawiajmy o tym pierwszym. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze zajmie się wnioskiem rządu Ukrainy przeciwko Rosji opartym na konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Kijów wnioskuje do Trybunału o zakwalifikowanie ataku Rosji na Ukrainę jako akt ludobójstwa, ale problem w tym, że i skarżący, i oskarżany muszą zgodnie uznać kompetencje Trybunału w Hadze do działania, a przecież Rosja nigdy nie uznała Trybunału całościowo. Jak to zatem może się zakończyć? Czy Putin zostanie osądzony przez Trybunał w Hadze?
No, jest to do tego poważna wątpliwość w trybie, tak jak pani redaktor to określiła, raczej sobie to trudno wyobrazić. Natomiast no, wiadomo, że to zawsze jest wynik takiej czy innej końcowej sytuacji wojskowej w tym wypadku. To, jak się skończy wojna, kto z niej w jakim stanie wyjdzie. No, tak jak się mówi, historię piszą zwycięzcy. Także odpowiedzialność za działania wojenne piszą zwycięzcy. Kiedy społeczność międzynarodowa chciała ukarać Serbię za to, co się działo na Bałkanach, no to ukarała Serbów, którzy odgrywali tą fatalną rolę w tym konflikcie. Jak będzie tutaj, ja mam co do tego poważne wątpliwości, że uda się Putina do odpowiedzialności jakiejkolwiek pociągnąć. Myślę, że to jednak jest dzisiaj takie działanie, które ma być elementem tworzenia takiej ogólnej sytuacji i dolegliwości dla niego pewnych.
A Międzynarodowy Trybunał Karny, bo przecież śledczy też już rozpoczęli dochodzenie przeciwko Putinowi.
No to jest podobna sytuacja. No tutaj oczywiście no można prowadzić pewne działania, dokumentować zbrodnie, tworzyć pewien materiał, który w zależności od rozwoju sytuacji politycznej w przyszłości no ewentualnie może być użyty. Natomiast ja jednak myślę, że co do Putina nie ma tutaj takich sił, które spowodowałyby, żeby rzeczywiście postawić go realnie przed tymi trybunałami. I bardziej mówimy to o budowaniu takich elementów, które będą tworzyły pewien poziom odpowiedzialności moralnej. Być może stworzą jakąś przestrzeń do pociągania szerzej Rosji do jakiejś odpowiedzialności, na przykład za zniszczenia wojenne na Ukrainie, ale co do osobistych elementów odpowiedzialności, tak jak to dotykało, no właśnie choćby ostatnio tych serbskich czy afrykańskich polityków, mam tu jednak poważne wątpliwości.
To porozmawiajmy o sankcjach. Premier Mateusz Morawiecki cały czas mówi, naciska na zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Jakie to mogłyby być sankcje, żeby jeszcze dokręcić Rosji śrubem i czy Unia Europejska posłucha, czy też przeważą ambicje poszczególnych państw europejskich, nie zważając na to, co się dzieje w Ukrainie?
No można powiedzieć tak, pamiętamy pewne sytuacje z historii, kiedy trwała II wojna światowa, to ja sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek prowadził z Hitlerem i z państwami ówczesnej osi jakiekolwiek, bym powiedział, działania handlowe w jakimkolwiek zresztą wymiarze. raczej nie znajdziemy sytuacji poza okresem 39-41, kiedy z Hitlerem handlował Stalin, żeby Hitlerowi dostarczano cokolwiek, czy od Hitlera kupowano. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no, te sankcje tak naprawdę po krótkotrwałych turbulencjach, które wywołały gdzieś tam na rynkach finansowych Rosji i jakieś tam problemy z rublem, które oczywiście dotykają, ale przede wszystkim przeciętnego Rosjanina, a nie tych, którzy są odpowiedzialni za to wszystko, co się dzieje, no to one tak naprawdę uderzają de facto w nas, w państwa Zachodu, no bo dzisiaj ropa zdaje się już jest po 120 dolarów za baryłkę, gaz też jest na historycznych wysokich poziomach. No ja sobie nie wyobrażam, jak można mówić w ogóle o sankcjach, jednocześnie z drugiej strony pełną parą handlować z Rosjanami i dawać im de facto pieniądze, no bo dzisiaj to wygląda tak, że niby są sankcje, a tak naprawdę cały czas jest Rosja zasilana olbrzymimi sumami. Zresztą trzeba zwrócić uwagę, że ropa na giełdzie w Moskwie jest w tej chwili chyba 23-25 dolarów tańsza niż ropa w Nowym Jorku bądź w Londynie. To też pokazuje, jak Rosja, no, można powiedzieć, umiejętnie radzi sobie w tej sytuacji. No to jest niestety coraz bardziej widoczna fikcja i bez tego uderzenia w sektor paliwowy rosyjski i odcięcia Rosji od dopływu no, tego strumienia gotówki, no to jakiekolwiek sankcje po prostu nie mają sensu.
To w tym kontekście zapytam się o Niemcy. Czy Niemcy naprawdę chcą pomóc Ukrainie, czy raczej pozorują chęć pomocy? Czy zmienią kurs sympatii? Swoją politykę międzynarodową.
No, czytając wypowiedzi pani minister spraw zagranicznych Niemiec, no to można też odnieść poważne wątpliwości, mieć poważne wątpliwości co do tego, czy to się tak naprawdę zmieniło. No, czy my słyszeliśmy jakieś takie werbalne zapowiedzi zmiany stanowiska w przyszłości, to zwracam uwagę, że to wszystko, co Scholz mówił w Bundestagu, jest zwrócone ku przyszłości. Może za rok, może za dwa, więc wcale nie jest powiedziane, że Niemcy będą to, co zostało zapowiedziane, realizowały. A na dzisiaj no, jest takie epatowanie całej Europy panicznym strachem, że tutaj wojna się rozprzestrzeni. No i teraz naszym głównym i podstawowym zadaniem jest to, aby przypadkiem no, jeden Europejczyk nie poniósł konsekwencji tego stanu rzeczy. No jak ktoś tak chce się konfrontować z Rosją, jak trzęsie, można powiedzieć, nogami i rękami i cały jest w delirce na myśl o tym, że coś się może stać, no to raczej z Rosją postępów i sukcesów się po prostu nie osiągnie. To jest taka polityka niemiecka, dzisiaj tak ją można postrzegać. I tutaj moim zdaniem poza taką werbalną sferą to właściwie nic się nie zmieni. Mm-hmm.
Nieoficjalnie mówi się, że USA prowadzą z Rosją daleko posunięte negocjacje. Co musiałoby się pojawić na stole, aby doszło do porozumienia, do zakończenia wojny?
No, słyszymy od wielu dni informacje na temat tego, jak to Stany Zjednoczone prowadzą intensywne negocjacje w sprawie jakiegoś dealu z Iranem. Mm-hmm. Tutaj trwają takie działania, w których wydaje się niektórym w Ameryce, że uda się kupić Iran w zamian za kupowanie tam ropy i gazu z Iranu, powstrzymać irańskie plany atomowe. No, ja powiem tak, no, ta naiwność amerykańska, ona się objawiła w całej swojej mocy właśnie w stosunku do Rosji, tymi naiwnymi koncepcjami, że uda się Rosję przerobić na amerykańskiego alianta w konfrontacji z Chinami. Próba takiego myślenia o stosunkach z Iranem też oczywiście jest wyrazem wielkiej naiwności, a to wszystko wykorzystuje oczywiście Rosja, no bo klucz do sytuacji w Iranie ma rzeczywiście Rosja. Amerykanie tutaj z jednej strony znowu werbalnie opowiadają, jakie to straszliwe sankcje nakładają na Rosję, a z drugiej strony prowadzą z nimi no, jakieś skryte negocjacje. No to jest oczywiście problem również Tajwanu i Chin. W związku z czym no, tutaj tak naprawdę z tego punktu widzenia Ukraina jest jakimś elementem drobnym tej układanki na tej amerykańskiej szachownicy i raczej jest wykorzystywana dzisiaj jako taki element, który, ponieważ Rosji nie idzie oczywiście na Ukrainie tak, jakby chciała, no to poprzez podtrzymywanie tego oporu Amerykanie sądzą, że zyskają trochę lepsze karty w tej grze. Ale o Ukrainę tu nie chodzi, bo przecież gdyby chodziło o Ukrainę, to polityka amerykańska musiała być zupełnie inna. Amerykanie spisali Ukrainę na straty, to się nic nie zmieniło. I te wszystkie enuncjacje, które słyszymy teraz, że będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, tak naprawdę oznaczają nie mniej, nie więcej, tylko to, że cały czas jest zgoda na to, żeby Rosja sobie uporządkowała Ukrainę wedle takiego pomysłu, jaki będzie miała.
Mhm. Pojawiają się też takie opinie, że to wojna zastępcza, bo tak naprawdę to walka między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Co pan na to? Jaka jest pana opinia?
No niewykluczone. Pewne rzeczywiście tak jest, tylko oczywiście nikt tego nie powie. No by dzisiaj wyjść i powiedzieć to w twarz Ukraińcom, no to jest rzecz, która zapewne nie przejdzie przez gardło żadnemu urzędnikowi administracji amerykańskiej. Natomiast to jest element konfliktu, który trwa, on ma szerszy charakter. On nie jest od dzisiaj, nie jest od wczoraj, on trwa od kilku lat. Ta konfrontacja się toczy w wielu różnych wymiarach, a to jest dodatkowy teatr wojny, która rzeczywiście z różnym nasileniem przynajmniej od 3-4 lat się toczy na całym świecie.
A coraz więcej osób pyta, czy nie powinny wkroczyć wojska ONZ, skoro NATO nie chce, nie może.
No tak, ale do tego jest potrzebny konsensus w ramach ONZ. To by musiała się zgodzić Rosja, ale ona się oczywiście na to nie zgodzi.
A czy Rada Bezpieczeństwa musi się zgodzić? Rada Bezpieczeństwa?
ONZ? No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ jakiekolwiek wojska weszły i stanęły dzisiaj naprzeciw tych rosyjskich wyrzutni rakiet i pełniły swoją misję. Rosjanie pokazali, że rozumieją dzisiaj tylko język sił. Nie tylko zresztą dzisiaj, zawsze było tak, że rozumieli tylko język siły. Jeżeli, mówię, po drugiej stronie wszyscy trzęsą portkami, co się może stać, bo może Putinowi przyjdzie coś do głowy, no to przecież to jest woda na młyn Putina i oczywiście będzie wszystkich straszał, szantażował i epatował różnymi możliwościami. W sytuacji, kiedy widać, jak jest słabe, najbardziej bym powiedział smutne dzisiaj jest to, że okazana przez Rosję słabość w ciągu tych ostatnich 2 tygodni jest po prostu porażająca, ale tego w ogóle nie chcą dostrzec ludzie, nazwijmy to, kolektywnego Zachodu, którzy uważają, że cały czas mają do czynienia z jakimś wielkim mocarzem. No, to jest zupełnie nieprawdopodobne, jak ta ocena sytuacji, można powiedzieć, jest różna od tego, co rzeczywiście dzieje się na tych frontach wojennych na Ukrainie. I wcale nie mówię tutaj o tym, co pokazują ukraińskie media, tylko o tych realnych elementach rozwoju sytuacji, które także sztabowe ośrodki na Zachodzie monitorują na bieżąco. I z nich także wynika określony stan żenujący na dzisiaj tego, co reprezentuje sobą rosyjski potencjał militarny, w związku z czym to trzęsienie się przed nimi rzeczywiście jest po prostu zdumiewające.
Rząd Zjednoczonej Prawicy zdaje egzamin dzisiaj na 6. A jak pan uważa, jak opozycja, jakby pan ocenił opozycję, jej działania w dzisiejszych czasach, w dobie konfliktu, tylko ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę?
No to jest też taka polityka dwuwymiarowa, to znaczy na tym poziomie takim bardzo, nazwijmy to, formalnym, wysokim, jest to mówienie o tym, że musimy być zjednoczeni w tym wobec tych wyzwań, które są. Natomiast na tym szczeblu, bym powiedział, takich bieżących sytuacji, to wystarczy poczytać to, co tam pisuje, można powiedzieć, ten naczelny troll całej opozycji, czyli pan Donald Tusk, żeby nie mieć najmniejszej wątpliwości, że z trudem trzymają się w ryzach, a żeby nie przekroczyć w tym momencie pewnej granicy. Natomiast nie mam najmniejszej wątpliwości, że jak tylko uznają, że sytuacja jest już dojrzała do tego, żeby wrócić do dawnej retoryki, to z całą mocą te nagromadzone ciszą ostatnich dni elementy agresywne zostaną uwolnione.
Panie profesorze, jeszcze króciutko. Czy jest w ogóle jakaś europejska strategia walki z Putinem? Czy to wszystko jest takie chaotyczne?
No to jest tak, jak mówię, polityka pełna sprzeczności. No choćby pani Baerbock, która właśnie mówiła, no musimy odłączyć Rosję od dostaw ropy i gazu, ale musimy to zrobić ostrożnie i rozważnie. No to jest właśnie ten język, który pokazuje, że tutaj no tak naprawdę żadnych zmian nie ma, żadnych zmian się nie chce zrobić. Tak jak powtarzam to od dłuższego czasu, no tutaj przez ostatnie dni powinny być nieustanne negocjacje z OPEC-iem, z krajami producentami ropy naftowej i gazu, a więc pokazywanie, że naprawdę podejmujemy te działania, to uspokajałoby ceny paliw na rynkach, ale także nie pozwalałoby Rosji pozyskiwać nadzwyczajnych tych surplusów wynikających z tej histerii i tych emocji na rynkach, na giełdach. I w związku z tym, no właśnie dlatego, że ta polityka jest pełna wewnętrznych sprzeczności i wszędzie gdzieś tam na końcu okazuje się, że tak, no nie możemy czegoś zrobić, bo tak naprawdę to konsekwencje poniesiemy my. No to jest właśnie ten model, który udało się Putinowi zbudować przez tyle lat. To znaczy każde działanie jest jak kij ma dwa końce, a Zachód nie chce ponosić konsekwencji, nie chce ponosić choćby, no powiedziałbym, mikrona cierpień, które ponosi dzisiaj ludność ukraińska. Nie wyobraża sobie, że mógłby w czymkolwiek ponieść konsekwencje takiej czy innej postawy. Skoro tak, skoro jest niezdolny do najmniejszych wyrzeczeń, no to może być wodzony na sznurku, na pasku Putina, tak jak on będzie chciał.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Miłego dnia.
Kłaniam się.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem Radia Gdańsk był profesor Grzegorz Górski, prawnik, wykładowca Toruńskiej Szkoły Wyższej Kolegium Jagiellońskiego. Rozmawiała Olga Zielińska.